Giel, cieszę się, mam Adi, ostrzegam przed poziomem dzisiejszego podcastu.
Cześć, jestem Szymon i przywitanie dzisiaj wychodzi mi bardzo ciężko, ale no jednak jesteśmy w drugim odcinku drugiego sezonu Offbeat Podcast, w tle chrapie mój pies, a Amadi się ze mnie naśmiewa, bo witam się już piąty raz, ale lepiej się witać niż żegnać, czy cokolwiek. Cześć Amadi.
Siema.
Patrz, udało mi się, poprosiłbym o klaski.
Myślę, że Sebak Tyk cię spapsuje za to, że ci się udało.
Ja myślałem, że nie zaklaszczesz, już sobie po prostu przygotowałem chwilę ciszy, żeby puścić te oklaski z puszki. Ale dobra, nie muszę. Wow, mniej montażu.
Nie musisz mnie na staty spisywać teraz, widzisz,
bo zaklaszczałem. Boże, jakie follow-upy. Dobra, lecimy z tym koksem, bo mamy tutaj trochę singli przed nami i mamy dwa albumy i mamy coś, co zapoczątkowało u nas dyskusję i prawie, że zagadaliśmy się na temat tego nie nagrywając i to jest trochę słabe, no ale jednak dalej się wygadamy podczas odcinka. Nie wiem, o czym gadam totalnie, więc nie spisujcie mnie na straty, ale odsłuchajcie ZBR-a i Roszula na straty. Wow! Powtórzyliśmy ten żart dwa razy, bo ty zacząłeś pierwszy, ja powtórzyłem go drugi raz, mam nadzieję, że nie jest przeforsowany. No ale dobrze, co sądzisz o samym singlu?
Ja, tak jak mówiłem Patrykowi w sumie, bo on tam jak udostępnił gdzieś, czy pisałem komentarz, czy coś, opinię, to jestem mega mile zaskoczony, że to jest taki koncept odejścia od tego tapu, które oni chcieli tam robić, ten 5-5 mixtape tapowy, te klimaty Gucci Gang, Gucci, wiecie, Prada, a oni wlatują z utworem na straty, który jest bardzo taki luzacki, przyjemny, nie jest newschoolowy i jeszcze tam Roszul nawija, że już tam pierdzielić ten skule, że to nawet pewnie nie wyjdzie.
Nie, to chyba... To chyba Żuber nawija, że Five no, chyba to, nie wyjdzie.
Czy to Hubi nawija? To jest niech to nawija? W ogóle właśnie spodobał mi się mega ten klimat, ten koncept taki, tak jak mówię, tego przełamania, zmiany stylu takiego. I to widać, że tamto było takie bekowe, a to jednak jest już od serca. Takie nawijanie, po prostu wyrzucenie z siebie jakichś emocji i w tym utworze ładnie właśnie wyrzucili te emocje, powiedzieli co czują i właśnie w danym momencie swojego życia i dla mnie mega, mega dobrze to zrobili. Ja tam popsuję, bardzo przyjemna, ciekawa sprawa.
No ale to też jest takie w sumie spoko pod tym względem, że jakby chłopaki są w dwóch różnych etapach swojego takiego życia emocjonalnego, jeden bardziej pozytywny, drugi powiedzmy zbiera się dopiero i to jest takie spoko, że jakby potrafią te aspekty połączyć i mimo tego, że w normalnych warunkach takie coś nie powinno mieć racji bytu, to tutaj to bardzo fajnie jest pokazane to przełamanie i dużo takich follow-upów do życia codziennego, które na pewno bliżsi znajomi dobrze skojarzą. Ale też to jest spoko pod tym względem, że chłopaki faktycznie przełamują te trapowe ciągutki i robią coś takiego powiedzmy bardziej poważnego, no bo jednak trapem można się przejeść, a to jest takie no prawdziwe. I zastanawiam się, czy pójdą dalej w taką stylówkę, czy to też jest tylko taki chwilowy zabieg?
No, czy w ogóle pójdą dalej, no bo z tego, no tak jak wiemy, Roszul i ZBR nie nawijają dużo w sumie. No, to może być spontan, może nie, może być coś dalej. Ja tam chcę, żeby to było coś dalej, bo jest ciekawe i mogą się chłopaki ładnie rozwinąć i zaskoczyć, więc spoko.
No, a jakby was ciekawiło, ZBR to jest brat naszego stałego bywalca podcastu, czyli wszędzie Żubera. I to słychać dość mocno w ich głosach, że oni są bardzo podobni.
Tak, ja właśnie mówiłem, że wszędzie Żuber i Hubert to jak ten, to jak PZ i Małolat, bo niby inni, ale często słychać wokalne podobieństwo.
I to jest według mnie mega gloryfikacja porównywać ich do tak, no powiedzmy, zasłużonej dla rapu dwójki.
Wiem
o co ci
PZ,
chodzi.
Słuchając PZ-a i Małolata słyszysz, że oni są braćmi, o to mi tylko chodzi.
No dobra, ja chciałem tutaj po prostu chłopakom trochę posłodzić, ale oczywiście musiałeś jednak zepsuć całe moje słodzenie. Chodzi mi o to, że chciałbym, żeby w pewnym momencie chłopaki tyle osiągnęły. No może nie chciałbym, żeby Dawid na wszystkich, na swoim fanpage'u wrzucał na swoich fanów, bo...
Ja to sobie wyobrażam.
Tak, to było piękne, jakby ten... Nie, no dobra, śmieszkujemy, bo No i też nie życzyłbym takiego przerywania kariery i zaczynania na nowo, bo to w sumie mierne jest, ale takiego sukcesu i rozpoznawalności to czemu nie? Strasznie odbiegliśmy od tematu, co nie? Amadi, to tak chyba klasyk nasz, że w połowie odbiegania od tematu się skapniemy, że odbiegamy od tematu i już nie wiemy, co z tym zrobić.
No. Nie, no, szybko się skapnęliśmy.
Chciałem tutaj zbudować trochę klimat, no ale skoro tak odbiegamy od tematu, no to co, biegniemy dalej? Do następnych dwóch kawałków, bo
biegniemy tak... do lobby i na szczyty, tak?
Biegniemy na szczyty przez lobby.
Chyba idealnie.
A je. No generalnie nie zdarza nam się tak, żebyśmy wzięli jednego wykonawcę dwa razy, ale tutaj no musieliśmy zrobić wyjątek, no bo te dwa kawałki pojawiły się dość równolegle.
Tak, z jednym dniem przerwy?
No coś takiego. No i mamy Depsika i na jednym jest w kolaboracji z Megotem i z tego co wiem, Megot pytał się, czy chcemy więcej kawałków z Depsem. Ja jestem na tak.
Mi się wydaje, że będzie coś więcej.
No, w ogóle spoko tak ten zapis. W ogóle to jest ciekawe, jak nawet na jednorazową kolaborację wymyśla się jakąś taką bardziej ambitną nazwę, a nie po prostu Deps, Prod, Megot. Znaczy wiem, że to jest pierdoła, ale ja jestem strasznym szczegularzem i a propos szczegółów, to będę tak skakał między lobby a szczytami, bo Żuberek zrobił przepiękny mashup do lobby i to się aż przyjemnie ogląda i fajnie komponuje z nawiką Depsa.
Tak, właśnie z nawiką, z tym takim śpiewem Depsa, bo ja mogę, można to nazwać śpiewem w sumie, tam ładnie tak płynie Deps wokalnie na tym bicie.
Ślicznie płynie, ale chyba na szczytach troszeczkę przesadził z autotunem i ten dźwięk jest, ten głos jest taki trochę mechaniczny, co mi się strasznie nie podoba, ale możliwe, że to jest już kwestia samego masteru, ktoś po prostu troszeczkę przegiął.
Megot chyba, jeżeli tak.
Nie, wiesz co, nie sprawdzałem, kto masterował szczyty.
Mi się wydaje, że wszystko Megot. Ale Megot na szczytach zrobił taki beat, że nawet jak schrzanił Mixmaster, to ja...
A czy ja nie mówię, że schrzanił Mixmaster, to jest za dużo powiedziane. Chodzi mi po prostu o to, że czasem Depsik brzmi trochę za bardzo mechanicznie, tak jakby ten tune był gdzieś tam przesterowany albo coś takiego. Generalnie no jedyny mixmaster jaki robię to poprawianie naszych wokali w Adobe Audition, więc ja się nie mam po prostu jakby kompetencji wypowiadania się, czy to zawinił mixmaster, czy taki był zamierzony cel, czy nie wiem, za dużo pitcha, pitchu, nie, pitchu to Pokémon, to nie to.
No. Nie, bo właśnie Mego to zajebisty beat na szczytach. To jest totalnie dla mnie, to beat zrobił taką dużą robotę, że potem Deps może już nawijać. Nie, a nie, to i tak będę się jechał, ale Deps i tak bardzo dobrze nawinął. I na szczytach, i na lobby.
No, znaczy generalnie nie, to jest dość... Boże, jak ja się dzisiaj jąkam. Ja przepraszam wszystkich, którzy muszą tego słuchać, ale jestem po prostu w nadmiernie dziwnej formie, bo z jednej strony jestem gadatliwy, a z drugiej strony potrafię się totalnie zwiesić. I aktualnie przy Depsie mam lekką gąbkę z mózgu, no ale faktycznie, mi się też to podoba, ładnie te przyśpiewy wchodzą. I mimo tego mojego jednego czepiania się tego tuna, ale to tak naprawdę całe jakby oba utwory są dla mnie mega przyjemne w odsłuchu, ale... Chyba faktycznie tutaj na Deps and Megot stała się ta smutna rzecz, że beat przyćmił Depsa, bo na lobby, w sumie to nawet nie wiem kto zrobił beat do lobby, ale na lobby brzmi ten Depsik tak lepiej mi się go słucha na lobby. Już ci mówię kto zrobił beat, a...
Nie wiem, pewnie jakiś mixtape'owy z Adamu.
Ty, faktycznie.
No, co jakiś felbicik.
Ej, ale Megot, to nie znaczy, że jakby ten, to, że twój beat jest słaby, bo jest super, tylko po prostu...
Nie, właśnie Megot, a beat jest sztosem.
Jest mega sztosem, ale lekko mi przyćmił Depsika. Nie wiem, jak ty uważasz.
No mówię, ja jak, no wiadomo, najpierw słyszę się beat, potem dopiero po kilku sekundach nawijkę. I jak ja usłyszałem już ten beat, to ja już byłem podjechany na maksa. I mówię, potem już Depsik mógłby wlecieć słabiej nawet, to i tak bym się jechał, bo sam beat był kozacki. W ogóle się cieszę, że Deps tak aktywnie cały czas działa obecnie, no bo Deps już długo na tej scenie działa i miał też, mi się wydaje, 2 lata temu taką jakby trochę dłuższą przerwę, która trochę tak jakby go zwolniła. No ale no cóż, wszystko jest po coś. Właśnie cieszę się, że teraz jest bardzo aktywny. To mi się podoba.
No, No, w sumie ja Depsika od niedawna jakby śledzę i na razie jakby nic, co by mnie zawiodło, ale to osoba, którą obiecałem, że będę śledzić i w międzyczasie udało mi się ją poznać, więc przyłu i in.
No, in nie ogarniam 10.
In nie ogarniam, hashtag 10, bądź dokładny. Nie no, tak już śmiesznie.
Tak, do tego dzisiejszego podcastu dajmy hashtag nie ogarniam, będzie pasować idealnie.
Oj tak, hashtag nie ogarniam typowo. Ale jednak mam ochotę jakby sobie pogadać nawet na takim totalnym nieogarze. Kawałek chyba był wypuszczony tak mega spontanicznie z tego co pamiętam. On nie miał jakby jakiejś takiej zaplanowanej daty premiery, po prostu był puszczony wieczorkiem. I powiem ci, że bardzo przyjemnie kawałek muzyki. A ty co o Depsiku? Boże, Depsiku.
Przyłucu. Przyłuc ma świetny vibe taki właśnie wokalny i nawijkowy. Taki pół śpiewający, pół nawijający i mnie to mega ten kręci. Wiesz, to ogólnie zajebiste jest po prostu. Fajnie się tego słucha. Bardzo dobrze.
Czy wiesz, co mnie zasmuciło? No bo jednak Przyłuc to nie jest osoba taka nierozpoznawana. Na moich zdrajcach wykręcił szalone liczby, a samo In ma chyba 2000 wyświetleń? Tak smutne to jest trochę, że osoba, wiesz, która no zrobiła jakąś tam pulę wyświetleń, teraz jest tak naprawdę, no dalej sobie wiedzie ten taki...
Nie, to mi się wydaje, że od kawałków zależy, jak wleciałby jakiś klip czy coś, to... Albo coś, co by zapowiadał. Tak jak mówisz, przecież on tego nie zapowiedział.
No, to był spontan, to był,
więc to też nie ma co też mówić o jakichś dużych wyświetleniach. Ale tak czy siak odbiór był chyba, bo ja często to widziałem na swojej tablicy, mi migało.
No, powiem ci, że przyjęło się. Jakby bardzo się przyjęło wśród... Może to też jest kwestia tego, że mam trochę przekłamany obraz, bo jest to dość tak, wiesz, wokół naszej grupki. I faktycznie widać było, że sporo jakby znajomych naszych udostępnia to i... Siadło, no mi też siadło, też jakby nie mam się do czego doczepić, ale chciałbym coś, do czego bardzo mocno spropsuję, czyli Avi i... Znaczy w sumie Avi, bo tamten Filipek to jest trochę dłuższa rozmowa. Avi z Filipkiem, poeta wyklęty, produkcja Magiera, Katy DJ Flip. I to jest dość ważne, bo chyba największą robotę robi Avi, a potem Katy DJ-a Flipa.
W ogóle ta chemia między bitem a katami może, bo ogólnie bit jest taki właśnie klasyczny i te katy tak świetnie do tego pasują.
No ale wiesz, zacznijmy od tego, że no jednak bicik robił Magiera, no to nie jest jakby łak bitowy, nie wiem jak go nazwać, no to jest dość poważny, porządny producent, więc nie dziwmy się, że to ma taki fajny sznyt, ale przejdźmy do samego kawałka. Generalnie w jednej szesnastce Avi'ego jest tyle zajebistych przekmin, że ja byłem w szoku i co chwilę pauzowałem, bo po pierwsze, ty mi tam mówiłeś, żeby zwrócić uwagę do samego tego hashtagu.
Nie, hashtag był taki, wiesz, ja śmiechłem na początku, a potem, spoko, fajnie to
tak, właśnie to z proszkiem się upiekło doktor Edgar, ale jakby mi wcześniejszy wers przyćmił wszystko, bo jakby tak bardzo fajnie jakby dosłowne wzięcie, znaczy follow-up, który jest mega dosłowny, czyli posypałem kreskę i zwinąłem 200, czyli taki jeden w jeden prawie, że follow-up do PZ-a, gdyby miał nie być jutra, po prostu jeden w jeden, ale jest tak bardzo w klimacie i tak bardzo pasuje do całego kawałka, że nie czepiasz się tego, że tam nie ma jakiejś głębszej przekminy, tylko że jest to tak zacytowane wręcz. Jakby takich rzeczy mi brakuje, jakby Avi tutaj no zrobił mega dużo
to takich... jest w ogóle, Avi'ego zwrotka ma taką charyzmę, taki charakter, w ogóle, no to wszystko.
No ja jestem mega zajarany, jakby te wszystkie, wiesz, no na 16 wersów bardzo ciężko zrobić coś szalonego i jakoś mega dużo mocnych wersów puścić, ale ja wkładam w to serce, mów mi religa, jakby nie, że ja wkładam w to serce hashtag religa, żeby po prostu uprościć, tylko starał się jakby dobudować do tego...
Tak, tylko że takich punchline'ów tutaj dwuznacznych nie ma dużo, ale ogólnie każde wersy są tak mocno charakterne, że...
Tak, ale wiesz, no trzeba pamiętać, że to jest tylko szesnastka, jakby wstawił tam wszędzie mocnych punchline albo mocny jakby follow-up, to by było nudne, bo wyobrażasz sobie całą zwrotkę na follow-upach, punchach i metaforach, to było takie, tak w opór słabe, a tutaj masz chwilę takiego spokojnego, i jest tu budowana ta historia, potem jest parę takich mocnych, takich charakterystycznych punchy, hashtagów i tak dalej, a potem znowu jest tak mega spokojnie, ale charyzma, która bije od Aviego, powoduje, że Filipek, który wpada na drugą zwrotkę, Boże, jaka przepaść. Jak wleciał Avi, to zdarzało mi się cofnąć, żeby odsłuchać jeszcze raz wersu. Jak wleciał Filipek, to ja się zastanawiałem, co się tu właśnie odbyło. Czemu jakby, ja rozumiem, że mało, jakby, okej, okay, Filipek ma swoje flow, swoje drewniane, ale flow. Ma je, on ma swoich odbiorców, ma swoich ludzi, którzy go będą propsować, spoko, szanuję, doceniam. Ale w momencie, w którym on jest podstawiony obok Aviego, który też ma, może nie tyle drewniane flow, co tą nawijkę bardzo taką suchą, to nagle mi się robi mega przepaść, że z takim, powiedzmy, suchą nawijką, drewnianym flow da się zrobić coś więcej niż robi Filipek, bo Filipek naprawdę okej, okay, mu się zdarza zrobić tak jakieś pojedyncze strzały, gdzie ta zwrotka czy ten utwór jest kozacki, ale tutaj po prostu jakby pokazany na równi z Avim, no wypada bardzo miernie i nie wiem jak ty, jak u ciebie to było, bo ja dość mocno wyraziłem swoją dezaprobatę jakby i nadzieję, że to jest tylko jednorazowy projekt, a nie cała płyta, bo bym się załamał.
Ja się totalnie nie zgadzam, bo dla mnie po prostu to nie jest przepaść, tylko zmiana stylu, bo to ogólnie cały utwór, cały klimat tego utworu otacza się w takim, no powiedzmy, mafijnym, takim charakterem stylu i po prostu Avi jest to takim jakby bossem mafii, który jest taki stonowany, ale charakterny, że jak coś powie, no to szacun do tego. A Filipek wlatuje jako taki zdenerwowany, nie wiem, no... Też ktoś taki charakterny, ale z taką bardziej agresją.
Właśnie tam nie ma charakteru, tam tak.
No jak nie ma, jak dla mnie tam jest charakter, tylko w innym stylu, jest takim właśnie agresywnym, że to takie bardziej fizycznym, powiedzmy.
Nie wiem, ja po prostu może moje przekonanie do Filipka jakby powoduje, że no... Nie, po prostu jakby rozumiem, ma swoich odbiorców, ale ja do mnie nie trafi i za szybko to się nie stanie. Ale tak już wychodząc poza wersy i poza raperów, no to Magiera z Filipem to mają taką chemię. I właśnie czegoś takiego bym chciał, patrz, tutaj beat tak bardzo współpracuje z Katami.
Tak, z Katami, DJ Filipa, mówię, idealnie.
To jest evenement, a jakby dostajemy Aviego i Filipka, tutaj nie ma chemii. Tutaj jest to, co mówisz, okej, są dwie różne stylowy, wejście jakby zupełnie kogoś innego, no i tu nie ma chemii. Tu jakby, no jedyne co ich łączy to wspólny beat. I czegoś mi tu brakuje, no jakby... Avi po prostu za wysoko postawił poprzeczkę. No i
nie,
tak...
mi się właśnie, ja mówię to o tym, że klimat w tym kawałku jest taki pojedynczy, jest powiedzmy temat tego klimatu, tylko że oni inaczej tak jakby go interpretują obaj. Jeden bardziej tak stonowanie, a jeden bardziej agresywnie.
No, ale nie wiem, no po prostu ja jakby się trochę rozczarowałem. Znaczy nie rozczarowałem się, bo ja się po Filipku niczego nie spodziewałem. Po prostu tak jakby... Kurde, no ten Avi mi zrobił tak dobrą zwrotkę, tak fajnie to zabrzmiało, że no ciężko mnie byłoby zadowolić jeszcze. Może jakby Filipek był pierwszy i dopiero potem by się usłyszało zwrotkę Aviego, to by było takie płynne przejście. A tutaj jest taki dość mocny dla mnie spadek pomiędzy stylem. I to boli. No ale pogadajmy o czymś, co nie boli. Nie wiem, jakby to określić. No, White 2115 z BDSM i BDSM 2, znaczy kukłę. Nowi kumple. No, Whitechor ma taką tendencję do robienia takich fajnych hicików, fajnych brzmiących.
W sumie ten hit jest taki właśnie rockstarowy, jak to ta płyta się nazywa. Właśnie taki, on nie jest typowo rapowy i mi się podoba właśnie ta stylowa White'a. Ona nie jest rapowa.
Ja czekam
mi wszedł do pokoju i mówi... Że powiedz mi, Amadeusz, że ten single ostatni z tym single o ojcu, nie pamiętam tytułu już, White'a to jest rap, a ja mówię, nie mordo, to nie brzmi jak rap, to jest kurde bardziej już coś takiego rockowo, popowo, rapowego. I właśnie mi się podoba ta stylowa White'a, że on leci w takie rapowo, rockowe rzeczy teraz.
Ale wiesz co, powiem ci, że to jest dla mnie na przykład profit, bo kiedyś były takie zespoły, które grały ten rock połączony z rapem. No i to było takie dla mnie mech, bo nie miało to swojego charakteru. A tutaj jakby Whitechor robi coś ciekawego. Nie powiem, że robi coś nowego, bo potem pierdolnie znowu coś na zasadzie Kalifornii i dostaniemy
tak,
Disco Polo.
Robi coś ciekawego. Właśnie dobrze to nazwać. Robi coś ciekawego.
Robi coś ciekawego. Na przykład mi się to podoba, że jest ten eksperyment z rockiem, ale tak bardziej. Nie, że ma beat rockowy, a dalej nawija normalnie, tylko bardziej agresywnie. Tylko on się stara jakby przemycać tą inspirację rockiem. Boże, nadmiar słowa rock w ostatnich 2 minutach podcastu został wyczerpany.
No bo mówimy o rockstarze, no to co my?
No, ale powiem ci, że jest lepiej niż...
Nie spodziewałem się, że będę propsował White'a bez kitu.
No, ja powiem ci, że w momencie, w którym jakby wyskoczyła Kalifornia, to ja już mówię, o Boże, chyba lepiej nie będzie, jakby dostaliśmy opus magnum, znaczy nie opus magnum, dostaliśmy coś, na jakim poziomie się będzie utrzymywać, a tu mnie miło pan White 2115 zaskoczył, bo naprawdę spodziewałem się, że wiesz, pójdzie w takie klimaty disco polowe, żeby po prostu jak najwięcej słuchaczy przyciągnąć. A tutaj jest jakiś eksperyment, jest zabawa, nowi kumple. Betty też swoje, ale powiem ci, że jak wszedł, to myślałem, że to będzie bardziej emocjonalne, a tutaj taka normalna tradycja.
Nie, wiecie, to jest w ogóle, wiesz, te zwrotki i BDS-a i Kukę to takie, ile one mają? Ósemki to są? Chyba tak, to są ósemki.
Tak, to są ósemki.
I na przykład zwrotce BDS-a to każda dwójka się zaczyna w sumie bardzo podobnymi słowami, powiedzmy tam, jak on mówi, że dwie jedynki, potem jest kolejny wers, który zaczyna się dwie jedynki, potem robi forsę, potem znowu robi forsę.
Nie chcę, nienawidzę, one mówią i nie. No faktycznie jest tak, że te wersy się tak jakby trochę płytko zaczynają.
No to jest dla mnie spoko, bo gospodarz wypadł najlepiej.
No jest coś w tym, bo są sytuacje, w których gospodarz zaprasza sobie jakichś gości mocnych i wypada potem jak pół dupy za krzaka. A tutaj, nie wiem, może to przysługa od kolegów ze składu.
Albo tak się ugadali, że wbijcie tutaj na winiecie kilka wersów, tam niedużo i...
Tak, tak. No, co by tu jeszcze więcej powiedzieć? No ale powiedzmy, powoli zmierzamy do 2 utworów, które faktycznie wywołały u nas jakieś mega pozytywne emocje. Czyli pierwszy to będzie What's to Ya i Ego, produkcja Jacon. I 2K, 2K. Jakon i 2K. Tak. Boże, ja bym potrzebował tą transkrypcję fonetyczną każdej z ksyw, których znam, ale
no,
nie kojarzę.
No, chyba Jacon przez C i 2K. Tutaj raczej tak.
Raczej
nic,
nie
przekręcamy.
Dobra.
Bo nic nie przekręcamy.
To co, z klimatu stonerskiego wraca z energiczny Wacek.
Właśnie, ja o tym mówiłem, że się tym jaram, bo to jest takie pozytywne, energiczne jak Wac z mixtape'ów typu Middlefinger, tak, mixtape. Taki był świetny, energiczny, bengrawy mixtape. Takiego Wac to je poznawaliśmy, takiego Wac to je poznawała scena. A potem on miał już takie dziwne loty na high quality, czy innych miał taki już bardziej wolniejszy, spokojniejszy, no takie zestonowane, jako że też stonowane pod względem stoner, czyli że zjany.
Właśnie one nie były tyle mniej energiczne, co one miały taką energię takiego stonera. Tutaj to chyba masz w punkt, bo one były energiczne, jak on podłożył pod to hard bass, to po prostu bujało całym klubem, ale to faktycznie miało takie slow-mo flow, które mimo tej gdzieś energiczności Waca było takie przytłumione przez zielsko, tak? To jest dość tak widać, jakby nie wiem, czy tutaj po prostu Wac zaczął coś kombinować znowu ze starą stylową, czy po prostu tak się zdarzyło, ale faktycznie jest to lepsze niż te wcześniejsze jego kawałki.
To jest właśnie, te Ego jest mega energiczne, takie letnie, ja tu już kilka razy miałem na pętli, bo no przyjemnie mi się to słucha, jak jest na przykład ładna pogoda. A ostatnio nawet czasem wyjdzie słońce, więc...
Czasem wyjdzie słońce, co ostatnio było bardzo
nie,
dużo
u mnie
słońca.
W Gdańsku to tak różnie jest, tam też czasem... takie.
A tymczasem może projekt tymczasem, bo ja tutaj bardzo muszę spropsować pana Sokoła.
Wszyscy chyba muszą.
I
przecież to jest świetne.
Ja chyba bardziej muszę spropsować marketingowca od EB. Nie oszukujmy się, ale osoba, która wymyśliła, żeby jedni raperzy wpadli na, żeby zremiksowali jakby utwór innych raperów, a potem żeby finał był w Teatrze chyba Słowackiego w Krakowie i żeby tam byli tacy raperzy jak Sokół i chyba Żabson i Sitek.
Żabson, Sokół, Sitek, Sarius, Białas. Dużo tego jest, takich dużo kitu różnych ksyw.
No, więc generalnie dla mnie to jakby ja zawsze mam problem z słuchaniem Sitka, a tutaj dostałem jego, powiedzmy, remix i jedyne, co mi przeszkadza, to jak ja to napisałem w opisie, wieśniakizmy. Nie istnieje takie słowo, chciałbym powiedzieć, ale jest to tak jakby zaadaptowanie słowa neologizm, tylko że nie nowe słowo, tylko takie zwieśniaczałe słowo. Uwaga, słownik języka polskiego według Szymona Ślęzaka. Zapiszcie sobie wieśniakizmy. A chodzi mi tu ogólnie o całą tą fazę na żyć trzeba umić, umimy, hitra, umić. I w ogóle wszystkie te słowa, które brzmią, jakby ktoś uciekł. Znaczy, nie obrażając ludzi z małych miast. Propsy, jak zwykle. Ale bywa tak, że jest grupa ludzi, która tak jakby zapomina, jak mówić poprawnie po polsku. I Sokół czasami... I to jest w ogóle ten kontrast między momentami, w których on używa tych wieśniakizmów, a momentami, w których on rapuje normalnie. Jakby słychać, że ten koleś ma zajebisty warsztat słowny i generalnie pięknie może się wypowiadać po polsku, po czym nagle kombinuje z takim żyć trzeba umieć. No i co ja mam myśleć jako słuchacz? Ja nie wiem, co się stanęło i jakim cudem Sokół taki kontrast wytworzył. Czy to było specjalnie, czy przez przypadek? Chociaż nie spodziewałbym się po Sokole, że on przez przypadek wrzucił takie teksty, byleby to pasowało do, wiesz, dźwiękowo. Jakby Sokół jest za dobrym artystą, ma ten kunszt w sobie. Jakby wydaje mi się, że i tak to było wszystko zamierzone, ale jednak uszy boli. Ale poza tym utwór, no, przepiękny i będzie gościć na moich playlistach i to bardzo często. Bardzo już przepraszam wszystkich moich znajomych, że będą musieli tego słuchać po milion razy.
Myślę, że i tak to gości na wielu głośnikach obecnie, na wielu słuchawkach, bo to jest top jeden na czasie, jak my w tym momencie, kiedy my to nagrywamy. A myślę, że w momencie, kiedy my będziemy ten odcinek wypuszczać, wy będziecie tego słuchać, to będzie miało minimum 2 miliony wyświetleń.
No, ale powiem ci, że byłbym nawet bardzo, bardzo szczęśliwy z tego powodu, bo naprawdę Sokół zasługuje na ten odbiór. No to jest jednak już legenda. I nie,
bo ten numer jest prześwietny. Ja nawet nie wiem w sumie, co mi się aż tak bardzo w nim podoba. No wszystko, totalnie. Tak, od klipu, wszystko. Po beat, po charyzmę wokalną, no. Sokoła, po teksty, po to jest wszystko dopięte na ostatni guzik. Przy tym projekcie macza palce z Tis, to też nie ma co się dziwić, że to jest zajebiście zrobione pod każdym względem.
A ja bym chciał też docenić beat Zepizepa. Zepizepa.
No. Zepizep, no, Zepizep, no. No ja też.
Nie, dzisiaj mamy problem z wymawianiem ksywek. Znaczy, chciałbym powiedzieć, że dzisiaj mamy problem z wypowiadaniem ksywek, ale tak naprawdę w każdym odcinku jest jakaś ksywka, która przyprawia nam problem. No, ale trzeba docenić ten bicik, bo jest naprawdę prześliczny. Mega oddaje klimat jakby całego tego remiksu. I zastanawiam się, co dalej. Co obstawiasz? Skoro remiks Sitka, to co, Sitek zremiksuje Sokoła, czy może czekamy na korę w wersji Sitka, albo...
Nie, myślę, że nie będą łączyć, wiesz, New Schoolu z New Schoolem, czyli że na przykład Żabson nie będzie remiksował Sitka, czy tam Sitek Żabsona, tylko myślę, że to będzie połączone, że Sitek będzie remiksował PZ-a, i takie tam, czy PZ Sitka, czy PZ Żabsona, no to musi być takim...
To co, usłyszałbyś na przykład pokorę według PZ-a?
O, tak.
O Boże.
Nawet nie wiesz, jak bardzo.
O Boże. Ej, przepraszam, to było losowe coś, co pojawiło się w głowie, jakby nie planowałem tego. I jak teraz sobie uświadamiam, co by PZ zrobił z pokorą. Wow, ej, dobra, chwila ciszy, czekam, co zrobi tymczasem. No i naprawdę, panie marketingowcu tymczasem, panie marketingowcu EB, pan jest geniusz, ja chcę pana poznać. No ale serio, tak zastanówmy się, no EB ostatnio ma mega dużo celnych jakby współprac. Bo z Mesikiem współpracowało, zrobili ten klip w 360, gdzie utwór jest naprawdę prześliczny i żałuję, że jest tylko tak dostępny jako klip i na Spotify, bo nie wiem, czy wracasz do Tymczasem od Mesa.
No nie.
No przecież to jest prześliczny letniak, czemu nie wracasz? Amadi, wstydź się. Nie no, żartuję oczywiście. Naprawdę...
Bo pracowałem w kompanii piwowarskiej i jebę było konkurencją, więc wiesz.
To tak jak ja bym propsował McDonald's, tak? Kurde, no. Rozumiem. Nie no, to... Boże. O czym my dzisiaj rozmawiamy, Amadi?
Pytasz się, czemu nie słucham Mesa, czy tego projektu Seme. Dobra, nieważne, już pomińmy te EB, propsy, soku, props, pierwsze miejsce na czasie. Pewnie dużo osób, którzy teraz tego słuchają i tak znają ten utwór i dzielą nasze zdanie, bo to jest no prześwietne.
Ale w sumie chciałbym usłyszeć ludzi, którym nie podoba się jakby ta zabawa, ta wersja Sokoła. Bo na pewno jest ktoś, kto powie, że chujowe, nie słuchałem. Albo...
No, a ja bym chciał usłyszeć PZ-a.
Pokorę.
Pokora.
No, więc dobra. No to co? Chyba Bałtokat wydał płytę. Przepraszam. O Boże, nie. O, to było słabe, ale generalnie to jest fun fact. Nasi dwaj koledzy, Michaś Dziedziejko i Perkac, czyli nasz Pełkac kochany, przez 2 dni Płocka forsowali żart o tym, że Bartokat nie wymawia R. I jakby, w ogóle, nie wiem, mnie w pewnym momencie to aż zaczęło bawić, bo oczywiście klasyk, wiecie co zrobił Bartokat wychodząc z hotelu? Zasłał łóżko, ale to dobrze, no nie bałdzo. No i generalnie, gdy słyszałeś to już 10 raz podczas Płocka, to już to się stawało po prostu śmieszne. No i ten mój przydługawy wstęp mówi o tym, że liczę, że tak się stanie z tą płytą, bo ona za pierwszym razem jest taka, no okej. I tak jak ten żart o tym, że Bartokat nie wymawia R, no jest okej, no nie jest śmieszny i tak samo Bartokat w tym swojej płycie, no nie siada na początku jakoś tak mega, ale liczę, że nie wiem, pozapętlam parę razy i znajdę coś fajnego w tym utworze i ja nie wiem czemu znalazłem taką metaforę między tym strasznym żartem a tą płytą, ale po prostu nie umiałem znaleźć jakby innego sensownego przejścia do tej płyty, bo ona jest spoko i naprawdę miło mi się jej słuchało i do Buffalo wracam i do paru kawałków wracam, ale nie wiem, no jakby coś w tym piruecie jest nie tak, coś mi nie siada, mimo że jak tak przeglądam, no to te parę kawałków to one mi zapadły w pamięć, ale nie wywarły żadnej takiej emocji jak na przykład Soku poprzednio. Tutaj po prostu jest takie, no jest. I nie wiem jak ty, Amadi, i przepraszam cię bardzo za przeforsowanie żartu o niewymawianiu R, bo to w ogóle była hamowa totalna, ale tak mnie poniosło flow, przepraszam.
Nie, jakoś z tego wyszedłeś ładnie, że masz nadzieję, że ta płyta będzie taka jak ten dowcip, czyli że później się wybije. No bo ja też miałem tak w sumie, odsłuchałem tą płytę i mówię, no spoko jest ta płyta, tylko że tu nie ma żadnego takiego hitu, nie ma tego czegoś, co by ją wybiło mocniej. I właśnie mówię o tym, że Bartokat mógłby zmarnować przez to swoją szansę tego, że się pokazał większej publice w Popkillerze w Młodych Wilkach. Bo wydał płytę bardzo dobrze właśnie po tej edycji, gdzie ludzie go kojarzą już w większej ilości. Ale też ta płyta właśnie odbija się bez echa. Bo gdyby nie ty na przykład, żebyś mnie nie poprosił, żebym odsłuchał tej płyty, bo będziemy o niej gadać, to ja nie wiem, czy ja bym na nią w ogóle trafił. A tak to sobie wpisałem w Tidalu Bartokat i znalazłem tą nową płytę, odsłuchałem, ale mówię, no nie ma tego czegoś, nie ma takiej jakiejś charakterności, żeby tam był jakiś hit. No i ciężko z tym może być, może zostać w podziemiu cały czas, a naprawdę jest stylowy i klimatyczny i ja go jeszcze znałem przed Młodymi Wilkami i go popsowałem, bo jako jeden z tych młodziaków ma to coś, czego na przykład dużo teraz nowych, młodych zawodników nie ma, bo on ma tą właśnie taką oldschoolową luzacką stylówę i to jest świetne dla mnie, ale tu właśnie trzeba jednak na obecnej scenie trzeba czegoś więcej, żeby się pokazać i wybić.
No dokładnie tak, znaczy generalnie nie wiem, z Bartą mam ten problem, że on no na przykład fajnie rozgrywa aspekt tego niewymawiania R, bo on nie robi z tego ani żadnej karty przetargowej, no tak jest i on po prostu będzie nawijał i w dupie to ma, czy w kawałku będzie na przykład trzeba wymówić w cholerę tych R i na przykład nazwie nawet utwór Harpaggiano, gdzie to naprawdę może dziwnie zabrzmieć, gdy zmiękczy to R, a tu no, kompletnie wykłada na to jaja i robi swoje, co jest akurat fajnym takim pokazem tej charyzmy, bo są ludzie, którzy w momencie, w którym pojawia się u nich wada wymowy, oni albo próbują ją jakby schować. No słyszałem o przypadku człowieka, który nie stworzył sobie słowa, ale starał się mówić tak, żeby nie używać słów z R i na słowa, na które...
Był raper, który miał tą wymowę i nagrał sobie chyba płytę bez słów, bez tej literki, tak jakby.
No i wiesz, i to jest na przykład dla mnie mega poświęcenie, ale też mega taka przekmina, no po chuj to typie robisz, co nie? To jest takie, okej, mogę powiedzieć, ej, szacun, gadasz z tą osobą i nie skapniesz się, że nie wymawia R, ale tak jakby Bartokat robi to milion razy lepiej, jakby ma w dupie, że nie wymawia R. Po prostu robi swoje, co jest dla mnie takie ważne do spróbowania i strasznie mocno się kręcę wokół tego R, ale no, jeżeli by ci przez 3 dni ktoś nakładał na głowę żart o tym, to byś się finalnie, no nie możesz się nie skupić na tym, że jest taki przypadek i jest taki jakby problem. Co ciekawe, jakby nie wpływa to kompletnie na odbiór. Jakby z racji tego, że to jest aż pod takim płaszczem charyzmy, to mi to też lata. On po prostu ma coś do przekazania i fajnie. I aktualnie jedzie karetka za oknem, więc to...
Ja nie słychać. Znaczy ja nie słyszę, nie wiem, na twoim nagraniu może będzie słychać.
No, więc w takim razie, skoro jedzie karetka za oknem, przejdźmy do Chopina przez 2E. Starchomina?
Chopin z Warszawy, ziomek, o co chodzi.
No, no to chyba jest kolejny przykład takiego spoko album, ale mech, bo... No odsłuchałem, jakby mam w naturze odsłuchiwać po parę razy. Odsłuchałem parę razy i... No właśnie, to jest moja reakcja, takie...
I ja mogę powiedzieć, jaką ja mam opinię o tym albumie.
Okej.
Odsłuchałem Chopin album od początku, przesłuchałem cały od początku do końca i...
Wow, dziękuję i Amadi.
Śmieję się z tytułu i mówię tak, że to jest słuchalne, to jest bardzo słuchalne, on się dobrze czuje na tych newschoolowych bitach, nad tym, co jest obecnie teraz na topie. Dobra, po prostu to jest dobra, poprawna newschoolowa płyta, to nie jest jakieś słabe, tylko że to nie jest, tam dla mnie nie ma jakiegoś czegoś takiego więcej. No na tej płycie nie pokazał czegoś takiego więcej, żebym jakoś się mocno jarał. No tak mówię, on miał na przykład na drugim kawałku pod tytułem Na Błysk, ma na ficie Gwerillę i Gwerilla bardziej mi zapadł w pamięci odsłuchując ten kawałek niż sam Gospodarz Chopin. I tak samo Plan B w utworze Liczena. Plan B, dla mnie gościnka Plana B to naprawdę jest ponad poziomem tej płyty. Takie moje zdanie.
Czy generalnie jakby to jest smutne, gdy gościnki zjadają cały album, bo to co mówiliśmy przy Łajcie, że BDS i Kukłę pokazali się...
Kukę.
Pokazali się fajnie, ale bez jakiegoś wow. A tutaj jakby te, no naprawdę, jak wchodzi Gorilla, to ja mówię, wow, jakie to jest świetne. A potem znowu wraca Chopin, który nie jest złym raperem i naprawdę Gablota, w ogóle tu jest ten, czy Gablota ci się nie kojarzy z jakimś takim rosyjskim rapem? Jest jakiś taki utwór z podobnym vibe'em?
Kurde, teraz ci nie powiem, może.
Jest coś takiego, znaczy... Nie wiem, wydaje mi się, że sporo jest inspiracji z innych utworów na tym krążku. I to w sumie nie jest aż tak złe, bo to nie jest na przykład jeden w jeden, ale coraz częściej się zdarza, że raperzy, może nie przez specjalnie, tylko przez właśnie zasłuchanie się, tworzą kawałki, tak, które są bardzo podobne.
Tak, to jest taki naturalny bardzo system, powiedzmy. No tak się dzieje, jak słuchamy czegoś dużo, to potem się tak łapie jakieś właśnie nawiązania do tego, taką inspirację, nie chcąc, nie chcąc.
No tak, ale chcąc, nie chcąc. Na przykład w ubiegłym tygodniu rozmawialiśmy o Ukim Grajdzie, który zrobił remix Drewgolda i wyszło super. Nikt nie ma z tym problemu, jakby jest to tam oznaczone, chyba było oznaczone po czasie, no ale co z tego. I tutaj też to nie jest jakiś wielki problem, że jest coś inspirowane i fajnie, no ale te dwa albumy i Bartokat i Chopin, no spoko, ale...
Chopin fajne refreny zrobił na niektórych kawałkach, mi się podobają właśnie, on umie zrobić refreny tam, co są dobre, takie właśnie, to mi się... Ja to popsuję w sumie właśnie na Customie, ma ciekawy refren w sumie.
No na Gablocie też jest fajny refren, chciałbym powiedzieć.
No, to... no właśnie.
Nie, generalnie jakby płytka nie jest zła i bardzo szanuję wykonanie, ale nie jest to nic przełomowego. Jakby chłopaki, liczę, że to jest tylko kwestia jakiejś, wiesz, rozgrzewki, no bo nie każdy może...
Ja myślę, że tak jest, bo wiesz, właśnie z tą rozgrzewką, bo Chopin jest w Core Quality. Artyści, którzy są w Core Quality, są wynajdywani przez samego Core Bonafide. To 90% tego, co wlatuje na kanał Core Quality, jest wybierane przez Core Bonafide. A mi się wydaje, że taki ktoś jak Core Bonafide ma ucho i ma głowę i mi się wydaje, że wie, że Chopin będzie jeszcze kimś więcej w tej muzyce.
Właśnie słyszałem o tym, tylko nie wiem, ile w tym jest plotki, że Core jakby sam przesłuchuje te wszystkie demówki.
Słyszałem to od kilku osób takich, którym mogę wierzyć, jeżeli chodzi o to środowisko muzyczne.
Nie, no to sztos. Generalnie to jest w takim razie się ceni, no bo koleś ma naprawdę sporo na głowie. No ale
Ale tako Hemingway komentuje filmiki Klocucha, więc...
No dobra, ale Klocuch to jest, wiesz, to jest ewenement i tutaj nie wchodźmy na temat Klocucha, ale wejdźmy na coś...
Ale Huba Buba sztos.
Ej, właśnie, nie dodaliśmy Huby Buby, musimy to w pewnym momencie poprawić, może za tydzień, a może zrobimy specjalny odcinek poświęcony twórczości Klocucha.
Klocucha.
Ej, właśnie, zanim Bezpito. Przejdziemy do głównego tematu, ja bym chciał trochę poruszyć taki inny temat, bo mamy jakieś tam małe grono odbiorców, które dla mnie jest jakby chyba najbardziej gloryfikujące, że są ludzie, którzy czekają na to, nie jest ich dużo, no bo kto w XXI wieku słucha godzinnego wywodu dwóch ziomków, no ale zdarzają się tacy ludzie, ja was bardzo szanuję i w takim razie, skoro tutaj jesteście, to odpowiedzcie mi na jedno pytanko, bo za Madim przed nagrywaniem rozkminialiśmy, co zrobić, żeby jakby dotrzeć...
Odpowiedzcie mi na jedno pytanie, kim jest Klocuch?
Dzięki, Amadi, ja tu chciałem zbudować jakąś fajną atmosferę, a ty musiałeś oczywiście ten... Dobrze, więc pomimo tego, co Amadi mi tu zepsuł, chodzi mi tu generalnie o to, że myśleliśmy nad materiałami, które byłyby krótsze, które by bardziej dotarły do innych osób, ale doszliśmy do takiego jakby wniosku, że to byłoby strasznie na siłę, byłoby clickbaiterskie i miałoby tylko na celu większą popularność, a jakby od początku nie mieliśmy tego w planach. Oczywiście fajnie byłoby być słuchanym przez większą ilość ludzi, ale no... Taki wybraliśmy styl nadawania, więc tak zostaniemy. Ale jednak zdarzają się sytuacje, w których chcemy powiedzieć na przykład tak jak tutaj zarzuciłem trochę dla Beki, o całej twórczości Klocucha. Czy na przykład o zrezygnowaniu przez Eldo z rapowania. I czy chcielibyście, żeby to było dalej w odcinku podcastu i na przykład po prostu poruszyć to za tydzień, dwa? Czy zrobić specjalne odcinki, takie ekstra, które by trwały faktycznie do 15 minut, gdzie byśmy się po prostu poprzerzucali jakimiś wnioskami i zdaniami? Bo ciekawi mnie to, czy jakby wolicie sobie puścić taki godzinny podcast na raty, na SoundCloudzie, na YouTubie, na Apple Podcast, czy chcielibyście, żebyśmy też znaleźli, powiedzmy, te 15 minut na nagranie dodatkowych materiałów, które byłyby krótsze, a gdzie też byście mogli posłuchać naszych głosów. To tyle, to był przerywnik rozkminkowy.
Ja jeszcze mam przerywnik przed głównym tematem.
Dobra, drugi przerywnik rozkminkowy i tutaj jingle.
Nie jest rozkminkowy, jest informacyjny.
Dobra.
W trakcie gadania naszego namierzyłem, jakie single będą kolejne z tego projektu tymczasem. Bo są już podane i są daty nawet, kiedy wyjdzie, to tak. To 3 września wychodzi Sitek z Mogę Wszystko od Sokoła. Następnie wychodzi 11 września PZ z Pyromanem, więc się nie pawie blisko pokory, bo to też taki Jabsonowy banker. A następnie 21 września wychodzi Jabson z Ukrytym w mieście Krzyk.
Wow!
Właśnie. To takie info.
Ej, prawie trafiliśmy. W ogóle... Nam się zdarza typować takie sytuacje, które się potem zdarzają, bo nie wiem, czy kojarzysz, ale Cyfery Młodowilczane też przewidzieliśmy. Po części. Dla Beki, bo dla Beki, ale okazały się takie realne. No ale dobra, bo na zegarze 54 minuty, to będzie wyjątkowo długi odcinek, a nam zostało jeszcze coś, do czego zmotywował nas Nuance.net, czyli... Czy koncerty rapowe mają jeszcze sens? Pytamy po Migosach na Openerze i ASAPie Rockim w Krakowie. Autorem całego materiału
artykułu
jest Marek Fal. Jezus Maria, jak mi nie idzie czytanie nazwisk, imion i ksywek. Bardzo przepraszam. No i generalnie pan Marek przytacza sytuacje, które były i na Migosach, i na ASAPie, że tak naprawdę częściej to był pół playback puszczony, skakanie jak małpa i zadyszka, albo no i że to nie ma tego efektu, jakby, że dla efekciarstwa i dla takiej chorej, dla zabawy, nie wiem, dla takiego po prostu wyskakania się, olewamy aspekt tego, żeby raper pojął kunszt występowania. Co ty o tym sądzisz, Amadi? Bo ty możesz też popatrzeć na to z drugiej strony, czyli od strony DJ-a, co jest ważne, a ja się potem jako po prostu słuchacz.
A dobra, to tak jak mam powiedzieć na początku od strony DJ-a, to ja nie gram z pierwszą ligą, ja gram z jeszcze podziemnymi zawodnikami i często jest tak, że mi podsyłają podkłady z półplaybackiem. No i ja nawet się o to nie czepiam, bo czasem sam powiem, szczerze im powiem, że może lepiej półplayback na ten utwór akurat, bo tu niektóre z dźwięków się nie wyciągnie na żywo, tak, jak po mix masteringu. Czy na przykład nie mamy takich odsłuchów dobrych, na przykład typowo do usznych, bo jak powiedział Wostok z kanału Ktyka, że... Śpiewanie wokalne, umiejętności właśnie śpiewanie na scenie, na żywo, bez odsłuchu dousznego jest bardzo ciężkie i ja mam tylko takie porównanie przy takich mniejszych artystach, więc im wybaczam to, bo naprawdę, my nie mamy tego odsłuchu zawsze dousznego, my nie mamy kostki do autotuna, żeby na żywo mieć autotuna i takich tam rzeczy. Ale jeżeli się jest ASAP-em Rockim, czy Migosami, którzy mogą mieć co chcą, jeżeli chodzi o materialne rzeczy finansowo, to mogą sobie załatwić kostki do autotuna, wszystko i nie muszą używać jakiegoś tam playbacka czy półplaybacka, no bo jednak mogliby się postarać o porządne próby i pokazać swój kunszt grania na żywo.
No właśnie o to chciałem jakby z ciebie wyciągnąć, bo to jest dobry przykład, że faktycznie nie grasz z topowymi artystami, no bo to początek, nie wiem jak to określić. I na przykład to mi się podobało na koncercie Pyzy, gdzie sam dość mocno krytycznie wypowiadam się na temat półplaybacku, bo nie lubię czegoś takiego, jakby chciałbym, żeby raper nawet zawodził pod względem nie, że zawiódł publikę, tylko że piszczał, ale żeby robił show, niż żeby puścił sobie pół playback i tylko hopsiał. Ale na przykład Pazi, mimo tego pół playbacku, to na koncercie daje z siebie 200% i wychodzi upocony jak po dobrym treningu, co jest dla mnie...
I też nie ma głosu, więc tak jakby ten playback nie gra za niego, nie jest
tak,
jego hype manem.
On tam tylko jakby podbija go w odpowiednich momentach. Właśnie on nie jest hype manem playbacku, tylko playback jest... w sytuacjach kryzysowych jego hype manem, gdy na przykład no nie oszukujmy się, jeżeli raper ciśnie na tunie, no to jeżeli nie ma możliwości zrobienia sobie autotuna na live, no to też nie ma możliwości wyciągnięcia niektórych tych dźwięków, więc fajnie jak w takiej sytuacji ma pół playback, ale jeżeli ja słyszę, że Migosi czy ASAP tylko sobie hopsiają i w pewnym momencie i tak łapią zadyszkę, no to sorry cię bardzo, ale mają jakby, im za to płacą, żeby zrobić gigantyczne show, więc chciałbym, żeby to był jakiś kunszt pokazany.
Tak, ja pamiętam, jak przyszedłem na koncert Kaza Bałaganej w Gdańsku i koncert Kaza Bałaganej był strasznie na playbacku. Ja byłem mega zawiedziony, bo on bierze za to przecież pieniądze, bierze za to pieniądze, to jest jego praca, i więc mógłby się przyłożyć, jak się gra za tam kilka tysięcy czy kilkanaście, no to i się gra na playbacku, to jest brak szacunku do słuchaczy.
No, ale jest tak, ale właśnie tak, ja jeszcze bym chciał inny aspekt tego artykułu, to był taki po prostu wstawka. Tak.
Czyli że czemu wybaczamy im w sumie, czemu to jest im wybaczane?
A to nie, to chciałem na koniec, ale dobra, czemu jest im to wybaczane? Powiem ci szczerze, ja mam tylko jedno proste wytłumaczenie i ja wiem, jak to będzie, bo mam przed sobą, powiedzmy, wizję bardzo ciemną, akurat jak teraz sobie to rozkminiamy. Czemu wybaczamy? Bo wyobraź sobie, że taki Szymuś czeka na koncert Tomiego Casha w chuj czasu. Dwa razy nie mógł być, przychodzi na ten koncert, okazuje się, że Tomi gra z pół playbacku, nic nie robi, jest to kijowe. Jak ja mam wtedy powiedzieć, że koncert, na który czekałem, okazał się totalną żenadą? Mam przyznać właśnie się do porażki? Mam...
Czyli właśnie to, co jest napisane w tym artykule, że my, słuchacze, bierzemy niektórych artystów za jakiś bożków
tak,
swoich.
Tak, no, dokładnie, wiesz.
Że to jest...
No
to jest właśnie ten... To jest takie coś, że takie powinno być, no ale chcąc nie chcąc, może czasami tak jest.
No ale wiesz, to właśnie jest to, że na przykład widziałem nagrania z koncertów Tomiego i ja tam widzę, że tam chyba pół playbacku nie ma, więc nie boję się tego aż tak. Ale chodzi o to, że jeżeli czekasz na jakiś koncert, no i jest tu na przykład A$AP Rocky, który nie jeździ do Polski jak MGK, który jest średnio raz na pół roku w Polsce, czy Migosi, którzy też nie są częstym gościem polskich koncertów, no to jednak, gdy czeka na ich tłum ludzi, to będzie ta sytuacja, że będą chcieli jak najwięcej się bawić na tym koncercie. Też jest kwestia tego, że jak idziesz ekipą na koncert, to z automatu bawisz się lepiej, według mnie.
Tak, tak.
I to jest to, z czego się tam trochę podśmiewywał autor artykułu, Marek, że zrobić moshpit na Niggas in Paris, mimo że puszcza to DJ, a nie...
A to właśnie tłumaczyłem ci, prawda, na przykładzie MGK-a przed tym, jak zaczęliśmy nagrywać.
Tak, że ludzie są aż tak nakręceni przed tym koncertem, że im wystarczy po prostu mały pstryczek, a nie oszukujmy się, Niggas in Paris to jest naprawdę mocny pstryczek i nawet mi by się zdarzyło skakać jak powalony, ale w sumie, skoro już mówimy o moshpitach, pogo i tak dalej, co sądzisz o modzie na to w rapie? Bo kiedyś był to evenement. Kiedyś zdarzało się to rzadko.
No ja się tym miałam, no przecież to jest wyrzucenie energii z takiej z siebie, a jeżeli się idzie na koncert, to się tą energię dostaje od tego tłumu, od tego artysty i no chce się bawić się jak najbardziej, jak najmocniej i ja, no ale mordo, ty wiesz, że ja będę popsował pogo, że będę popsował takie rzeczy, no...
Mordo, my, ty wiesz, dwójka... że ja też to będę robił, bo razem
no
jak
właśnie,
jesteśmy
nasza
na koncercie,
po to chodzi na koncerty.
To jest w ogóle jakiś mordor. Ja do dzisiaj pamiętam SRF, gdzie najpierw ja cię...
Właśnie, jak mi zapytałeś teraz o pogo, to mi się przypomniał Śląski Rap Festival, gdzie mnie ochroniarz złapał za ramię i powiedział, że zaraz mnie wyrzuci stąd, bo tam ludzi popycham czy coś.
A tak, tak, to była legendarna historia. Jak pewnie to się przewija podczas podcastu i też słuchają nas ludzie, którzy na pewno Amadiego znają. No, jesteś... No powiedzmy na bakier z używkami, nie stosujesz, więc ogólnie jakby reakcja ochroniarza na ciebie była dla mnie tak abstrakcyjna, że to był dla mnie hit, bo ty nie robiłeś tam nic złego, po prostu sobie skakałeś, bo grał o co chodzi, nie nasza kurwa wina, że cały tłum jedyne co potrafił robić, to nagrywać artystę i potem pisać w internecie, jaki to był słaby koncert.
Bo czekali na taco.
No tak, ale wiesz, znaczy generalnie jeżeli byśmy weszli w rant na temat SRF-u, to byłoby jeszcze pół godziny nagrania, bo...
Tak, ale sobie odbiliśmy te pogo na o co chodzi w Płocku.
W Płocku, ogólnie. Ja pamiętam, jak już jakby ludzie się trochę rozruszali, bo zaczął grać Kłe i tak naprawdę na zmianę się wrzucaliśmy w Pogo. Ja poszedłem chwilę odpocząć, to ty mnie jeb do tego Pogo. Ty odpoczywasz, ja mówię, nie, koniec, lecisz. Puch, kurde.
Naprawdę. No, czyli tak jak widać, jak słyszycie, my jesteśmy fanatykami i fanami Pogo.
Fanatykami, no ja lubię porządnie się wyskakać, bo ja też skądś biorę tą energię, ja mam strasznie dużo energii i na takich koncertach mam możliwość ich wyduszenia, wybicia z siebie, ale to nie chodzi też o to, żeby jakby uprzykrzać życie innym. Jak już zaczynacie pogować, to starajcie się zrobić to kółko, a nie, że robicie je na siłę w tłumie ludzi. By
tak,
da
tak,
się,
tak.
Wydzielcie tą bezpieczną strefę, żeby ludzie się mogli poodsuwać, no bo są jednak te drewna, są ci ludzie, którzy przeżywają koncert na telefonie, a są też ci ludzie, którzy po prostu przyszli posłuchać koncertu, co trochę podziwia.
Każdy inaczej przeżywa koncert, dlatego powinna właśnie taka jak być taka strefa dla Pogo, strefa dla czegoś innego i...
Tak, no i właśnie o to chodzi. No, odbiegliśmy trochę od tematu, czy te koncerty mają sens, i ten, ale sądzę, że wyczerpaliśmy go, bo no co więcej powiedzieć, no wydaje mi się, że jednak tutaj artykuł Niuansa jest punkt, link do niego będziecie mieli na pewno w opisie, bo warto go sobie przeczytać i jest jedna rzecz, którą tutaj dość czarnowictwo jest, ale boję się, że tak się może stać, żeby koncerty rapowe nie stały się po prostu setami muzycznymi, czyli bo to nie o to chodzi, jakby nie chcemy konferencjerki, tylko chcemy posłuchać tej muzyki z live, nie wiem jak to inaczej określić, bo po to jednak chodzę na koncert, żeby się okej, wyskakać, ale nie chcę skakać, bo jakbym chciał się wyskakać, to ja sobie puszczę muzykę w domu na pełnej tej i też będę miał, i tam będę miał w pełni playback i wtedy będę miał w pełni perfekcyjny utwór, ale to też nie o to chodzi, jakby chciałbym też słyszeć ten utwór z niedoskonałościami, ale z tą energią od artysty, który
tak,
ją wykonuje.
Ja o wiele bardziej wolę utwory na żywo niż utwory słuchane na słuchawkach na YouTubie.
To zdecydowanie. Dobra, Amadi,
wolę to właśnie nieczystość taką.
Brudne.
W tym wokalu.
Brud. Dobra, no. Amadi, chyba wyczerpaliśmy temat. Dzisiaj sobie naprawdę pogadaliśmy, chociaż coś czuję, że znowu jak odpowiednio zmontuję, to i tak będzie poniżej godziny. Jednak bardzo miło było mi z tobą rozmawiać, ale jak zwykle, po prostu rozmowa z tobą to jest dla mnie przyjemność. I co ciekawe, surowego nagrania podcastu jest godzina 10, naszej rozmowy jest 2 godziny z hakiem. Więc wyobraźcie sobie, co my jeszcze robimy przed nagraniem, jakby...
Przed nagraniem to jest 10 minut ogarnięcia się, jak się witać.
O, to tak, to na pewno usłyszycie, bo no nie odpuszczę sobie tak bardzo źle, jak się witałem. To jest hit. No ale dobra, bo już naprawdę chyba zmęczenie daje się we znaki. Ja bardzo się cieszę, że mogliśmy gościć na waszych głośnikach i słuchawkach. Tak jest, nie zepsułem pożegnania. Jest, udało się. No dobra. Przepraszam, ja mam dzisiaj taki humor, że mnie to bawi, więc...
Kac humor.
No ej, to jest... Ja ostatnio mam takie natężenie kac humoru. Nie wiem czemu. No ale na tym kończy się odcinek. To jest nasze głupie gadanie.
Już możecie dawno to wyłączyć.
Tak, możecie to wyłączyć, bo my tak naprawdę już nic ważnego nie powiemy. Możecie z nami porozmawiać w komentarzach. Ja bym chciał bardzo o czymś pogadać z wami, bo pamiętam, że w pierwszym sezonie było parę osób, które bardzo mi umilały czas i mogłem sobie poodpowiadać na wiele fajnych pytań. I brakuje mi tego. Jakby brakuje mi tej dyskusji, ale to jest bardziej kwestia tego, że dopiero wracamy, więc dajcie znać na osiedlach, że Offbeat Podcast znowu nadaje.
To wrócił na osiedla, dokładnie.
Dokładnie tak, nie, ale tak poważnie, bo wiem, że sporo osób bardzo ciepłe słowa nam daje i jest to bardzo takie miłe i chciałbym za to wszystko podziękować, bo naprawdę cieszę się, że Kstyk przekonuje się do podcastu. Cieszę się, że są ludzie, którzy potrafią po prostu w losowym momencie do mnie napisać i po prostu napisać, że to jest super i że będą tego słuchać i że to jest fajne. Dziękuję wam i to na tyle.
Dziękuję.
To na dzisiaj tyle. Zrobiło się ckliwie, kocham was. Żegnajcie. Do zobaczenia za tydzień albo wcześniej. Ja byłem Szymon, ze mną Amadi.
Elo. No, siemano, cześć, dzięki.